El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Witajcie, Monika Bławat, audycja podróżnicza. Dzisiaj razem ze mną jest Renata Kubiak.
Dzień dobry, miło mi.
I porozmawiamy sobie o turystyce troszkę bliższej. Nie zawsze musimy mówić o odległych krajach. Dzisiaj troszkę rodzimych walorów turystycznych. Tatry. Przez jednych uwielbiane, przez innych patrzone z respektem i lekkim strachem. Jednakże ty, Reniu, już wielokrotnie tam byłaś.
Zgadza się, ja już byłam w Tatrach 5 razy, o różnych porach roku, w różnych warunkach pogodowych i nie tylko. I mogę powiedzieć, że mam pewne doświadczenie zarówno na trasach dla początkujących, jak też dla zaawansowanych.
A co cię tam najbardziej przyciąga?
Ja od małego, odkąd pamiętam, jeżdżę z rodzicami w góry. My mamy taki zwyczaj, że jeździmy w wakacje i do miasta, i w góry, co roku. Także wszystkie góry w Polsce już mam zwiedzone i Tatry zdecydowanie najbardziej przypadły mi do gustu, ponieważ są najwyższe, to na pewno, jeśli kogoś, tak jak mnie, bardzo kręci turystyka bardziej wysokogórska, to Tatry są zdecydowanie dla niego, ale też Tatry są o tyle wspaniałe, że zarówno początkująca osoba, jak i przygotowująca się do zagranicznych, na przykład 3000-ników, 4000-ników, może się tam czuć jak u siebie w domu. Każdy znajdzie coś dla siebie w tych górach.
Mówisz, że jeździsz zarówno do miasta, jak i już na takie bardziej łono natury. To czy można powiedzieć, że miejscowości, które są w bliskiej odległości od Tatr, czy one się charakteryzują czymś szczególnym?
To zależy, jak blisko Tatr, ponieważ Kraków też jest blisko Tatr, można tak powiedzieć, i on jest miastem typowo turystycznym, historycznym i ma wiele do zaoferowania zarówno dla Polaków, jak i dla turystów zagranicznych. Natomiast najbliższe miejscowości Tatr, oczywiście jest to Zakopane, są to okoliczne malutkie mieściny górskie. One akurat poza zakwaterowaniem i bliskością gór nie mają wiele do zaoferowania dla wymagającego turysty, który chce zwiedzać, który jest nastawiony na zwiedzanie. Natomiast Zakopane już trochę więcej oferuje rzeczy, ponieważ są tam muzea kultury tatrzańskiej, muzea typowo góralskie, ale też tam tworzyło i nadal tworzy wielu wybitnych artystów. Rzeźbiarzy, artystów malarzy, czy też kompozytorów. I również tam są poświęcone im muzea. Oczywiście Zakopane jest teraz już większą mieszanką architektoniczną niż było kiedyś i trudno tam teraz o architekturę typowo góralską. Tego właśnie się szuka w tych mniejszych miejscowościach. Natomiast ma swój klimat, zdecydowanie niepowtarzalny i jest oryginalnym miastem na tle innych.
Byłaś tam już wielokrotnie na przestrzeni lat. Czy zauważysz jakieś trendy, jakieś zmiany w tej turystyce? Może w osobach, które tam przyjeżdżają, w ofercie?
To zdecydowanie tak. Teraz z kimkolwiek się nie spotykam, każdy jeździ do Zakopanego. Jazda do Zakopanego i w góry, tutaj się nie chcę wyzłośliwiać, natomiast towarzystwo górskie, w którym coraz więcej się zaczynam udzielać, troszkę się śmieje z tego trendu jazdy do Zakopanego. Ponieważ turyści, którzy jadą obecnie, często nie są do końca przygotowani. Nie chcę tutaj wszystkich jakoś oceniać negatywnie, natomiast zaobserwowałam, chodząc po górach, które są najbardziej popularne, typu Giewont, Kasprowy Wierch czy Rysy, tam pojawiło się dużo osób, które nie wiedzą, jak się przygotować. Ja pamiętam, jeszcze 10 lat temu tego nie było, także to jest taki trend troszeczkę mnie smucący. Natomiast na szczęście są też osoby, które kultywują tradycje takie typowo górskie. Mianowicie, gdy się idzie na szlak mało uczęszczany, na którym niewiele jest osób, każdą mijającą osobę witasz. To jest bardzo miłe. I jak byłam małą dziewczynką, nie do końca to rozumiałam, dlaczego ja tym wszystkim paniom mówię dzień dobry, skoro ich nie znam. Natomiast obecnie na takich szlakach, gdzie drugiego człowieka rzadko spotykam. Bardzo chętnie ludzie się zatrzymują, rozmawiają, wymieniają doświadczeniami, jak to tam dalej wygląda, jaka jest pogoda, czy jakieś skały się nie obsunęły. Jest to coś świetnego i bardzo się cieszę, że młodzież to podłapuje. Że faktycznie to nadal jest kultywowane. To jest bardzo fajny trend i to mi się bardzo podoba. Natomiast oczywiście są dwie strony medalu i rosnąca popularność gór niestety sprawia, że są one dosyć mocno zatłoczone. To jest kolejny negatyw tego. Trudno jest znaleźć obecnie szlak, który nie byłby oblegany, zwłaszcza jeśli prowadzi on do schroniska, ponieważ ludzie teraz traktują schroniska troszeczkę jako knajpy bardziej niż jako miejsce odpoczynku przed dalszą górską wędrówką. I w tych schroniskach już nie jest tak przyjemnie. Często, niestety. Przez to, że pojawiają się tam coraz częściej ludzie pijani. Chcę tu dużo mówić.
No to na pewno umniejsza tego klimatu i też jest na pewno niebezpieczne. Zarówno dla nich, jak i dla innych osób, które im towarzyszą.
Oczywiście osoby początkujące nie unikną tego, ponieważ one muszą gdzieś zaczynać i chodzić po tych szlakach najbardziej dostępnych i zahaczać o schroniska. Natomiast stopniowo zawsze polecam chodzenie coraz wyżej, coraz dalej od miasta i tam jest zdecydowanie inny klimat, ten prawdziwy górski klimat i są już osoby, którym faktycznie się chce tam iść i idą w konkretnym celu.
A teraz zapraszamy Was na chwilkę muzycznej przerwy. Was it something I said, or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water? Is it too late? Oh, is it too late? Well, all my life I've been searching for someone to show me how it feels to be loved and how to love somebody back. And after stumbling through the years, I thought I found you just to see you fading out into the night. Was it a trick of the light or a shot in the dark? Was it hell or high water that broke our hearts? Was it something you said, or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water, and is it too late? See, all my life I've been silently reaching for a hand to hold, to warm the cold, a spark of light to guide me through all right. And after stumbling through the years, I thought I found you just to see you fading out into the night. Was it a trick of the light or a shot in the dark? Was it hell or high water that broke our hearts? Was it something we did or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water? Is it too late? Hey, 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 hey. Was it a knife in my back? Fork in the road. Was it hell or high water that left us alone? Is it really game over? Is it really checkmate? Was it hell or high water? And is it too late? Oh, is it too late? We'll be right back.
Should it trick off the light or short in the dark? Was it hell or high water that broke our heart?
Monika Bławat, audycja podróżnicza. Dalej jesteśmy w klimatach górskich, mówimy o Tatrach, ale co jest takiego ciekawego odnośnie pogody, pory roku? Lepiej jest jechać latem, a może zimą? A może w ogóle wiosna, jesień? Którą porą ty byś najchętniej pojechała?
Każda pora roku ma swoją specyfikę w Tatrach. Już mówię po kolei. Wiosna jest o tyle piękna, że tam zaczynają kwitnąć słynne krokusy. Wiele osób mieszkających w województwie małopolskim, na przykład w Krakowie, które mają tam dosyć blisko, jadą specjalnie w góry na tak zwane krokusy. One kwitną przepięknie na górskich polanach, są one całe fioletowe od tych krokusów. Jest to niewątpliwie atrakcja turystyczna. Coraz częściej pojawiają się w internecie zdjęcia właśnie tych krokusów i to one sprawiają, że wypad wiosenny jest jedyny w swoim rodzaju. To na pewno. Oczywiście zaletą jest także to, że gdy nie jedzie się wiosną w majówkę, tylko na przykład w marcu czy w kwietniu, jest mniej ludzi, ponieważ większość rodzin z dziećmi jedzie dopiero w wakacje, dopiero wtedy ma taką możliwość, więc zdecydowanie teraz na przykład na przełomie marca-kwietnia jest tam ludzi mniej. Trzeba jednakże pamiętać, że w górach śnieg topnieje dopiero pod koniec czerwca. Oczywiście jego będzie teraz coraz mniej i w maju będzie już tylko wysoko, natomiast będzie on spływał, będzie błotniście, trzeba się po prostu do tego wypadu inaczej przygotować. Latem walory widokowe są niesamowite, ponieważ śniegu nie ma, widać gołe skały, można po nich swobodnie podróżować i dają one niezwykłe wrażenia. Natomiast, tak jak mówiłam, popularność gór sprawia, że w lipcu i sierpniu są one bardzo zatłoczone w większości obszarów, na co również trzeba się przygotować i na to recepta jest jedna. Polecam po prostu bardzo wcześnie wstać, około 7 iść na szlak, żeby o 12 być już na miejscu, wtedy unika się tłumów. Tłumy wyruszają około 10-11. Zazwyczaj daleko oni nie idą, ale robią tłok. To zdecydowanie. Dlatego lepiej już być daleko. Jesienią znowuż jest taki piękny szlak obejmujący tak zwane czerwone wierchy i właśnie stąd bierze się ich nazwa, że jesienią roślinność tam czerwienieje. O ile są one przepiękne latem, porośnięte zieloną trawą, o tyle ta czerwień jest niezwykła jesienią i to jest kolejne wrażenie estetyczne wywoływane przez przyrodę o tej konkretnej porze roku specyficznej. I tak podobnie jesienią jest mniej osób oczywiście. Zimą natomiast jest to zupełnie inny rodzaj turystyki. Głównie ludzie jeżdżą tam na narty, natomiast bardziej tłoczno niż w górach jest wówczas w mieście, w okolicy stoków i w małych miejscowościach, które zazwyczaj mają do zaoferowania właśnie jedynie stok i pensjonaty wokół niego. Tam się ta ludność kumuluje. Natomiast w góry zimą, żeby pójść, ja przyznam się, byłam raz i zauważyłam po sobie, że nie do końca byłam w pełni świadoma tego, jak to wygląda. Mianowicie najlepiej jest mieć sprzęt zimowy, profesjonalny i najlepiej przejść kurs turystyki zimowej. Ponieważ w zwykłych górskich butach, które jak wiadomo mają odpowiednią podeszwę, jednak nie zrobi się wiele zimą w górach. Trzeba mieć między innymi raki, czyli specjalistyczne kolce nakładane na buty.
Nawet na tych niższych trasach?
Tak, ponieważ ja byłam na tej najbardziej obleganej trasie teraz zimą na przykład, czyli do Morskiego Oka, która jest zamarznięta zimą i wygląda fenomenalnie. Natomiast tam, jak wiadomo, prowadzi asfalt, więc to nie jest żadnym problemem. On jest oczywiście ośnieżony i śliski, ale da się przeżyć. Natomiast są skróty prowadzące po skałach, ostro w górę i tam bez raków ludzie po prostu siadali i zjeżdżali jak na sankach, tylko bez sanek. Tak. Także tam zdecydowanie te raki by się przydały, ponieważ skróciłyby drogę o dobre 45 minut, a to już robi różnicę. W dwie strony to jest 1,5 godziny.
Zwłaszcza zimą, kiedy szybko robi się ciemno.
Tak, dokładnie. Szybko robi się ciemno, o tym też trzeba pamiętać, żeby planować te wędrówki tak, aby po zmroku już nie chodzić. Co prawda po zmroku zimą jest pozwolenie na poruszanie się po Parku Narodowym, latem nie, latem po zmierzchu, jeśli się człowiek tam porusza poza obrębem schroniska, może on dostać mandat od strażnika za naruszanie warunków przyrodniczych. Natomiast zimą jest to dozwolone, ale trzeba wtedy mieć latarkę, trzeba dobrze się orientować w terenie, ponieważ bardzo duża ilość szlaków zimą jest zmieniona, prowadzi troszkę innym rejonem. Także zdecydowanie jest to turystyka utrudniona i tam już zazwyczaj doświadcza się obecności jedynie zaawansowanych turystów, którzy są przeszkoleni, posiadają raki, posiadają czekany. To współczesny człowiek początkujący może je pomylić wyglądem trochę z kilofem, ale czekan służy właśnie do tego, żeby jeśli się wspina człowiek po skałach, żeby móc się zaczepić, jeśli się poślizgnie, jeśli trochę się obsunie niżej, to można się nauczyć hamowania takim czekanem i niejednokrotnie ratuje on życie, podobnie jak raki. I oczywiście nie należy zapominać o tym, że zimą w górach dość często występują lawiny. W konkretnych rejonach najczęściej są wtedy specjalne znaki od Tatrzańskiego Parku Narodowego ustawione, że turysta wchodzi w rejon lawinowy, że wchodzi tam na swoje własne ryzyko. Jeśli natomiast jest to trzeci stopień lawinowy i wyżej, to park zamyka dostęp do gór. Więc można pojechać w góry i po prostu się w nie nie wybrać, ponieważ pogoda nie sprzyja. Natomiast oczywiście wszystkie te niepewności i trudy wynagradzają nam widoki, które ośnieżone szczyty naprawdę wyglądają fenomenalnie. Myślę, że nawet bardziej mi się tam podobało niż latem. Mimo tych wszystkich trudów, które trzeba było znieść i tego, że człowiek wrócił cały mokry od śniegu.
No niewątpliwie. Myślę, że każda pora roku ma jakieś swoje wady, ale też
zalety.
Tak, i to naprawdę sporo. A już po przerwie usłyszycie, jak należy się przygotować do takiego wyjazdu. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Jumping me, I'm burning through the sky, yeah. supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
try
now.
Try to have a good time.
Don't stop
yes,
me now.
Yes, I'm having a good time. I
don't wanna stop at all.
Reniu, jak myślisz, co powinna wziąć ze sobą osoba, która nie ma zupełnie pojęcia o turystyce górskiej, jedzie pierwszy raz, co powinna zabrać ze sobą, może powinna przygotować również swoją formę?
Forma zawsze się przyda, ponieważ w Tatrach, żeby gdziekolwiek dojść, trzeba kawał iść. I często spotyka się to z dużym zaskoczeniem, że do takiego na przykład wspomnianego już przeze mnie pięknego Morskiego Oka trzeba dreptać 9,5 kilometra w jedną stronę.
Ile to mniej więcej może być czasu takim średnim tempem?
Średnim tempem wychodzi to nieco ponad 2 godziny. Czyli trzeba wczytać się, ile kilometrów przejdziesz, przemnożyć to razy 2, ponieważ musisz wrócić. Niektórzy o tym zapominają, dlatego mówię. Trzeba sprawdzić, ile będzie trwała taka wędrówka. Czyli wszystko sprowadza się do tego, że skoro wszyscy teraz mamy smartfony, to nie bójmy się ich używać. Nie bójmy się korzystać z informatorów, które są dostępne na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest nawet taka aplikacja, którą można pobrać. Nazywa się Twój TPN. Jest darmowa i tam jest dostęp do mapy szlaków, do aktualnych warunków codziennie, kilka razy aktualizowanych przez TOPR, czyli Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Trzeba pamiętać o tym, żeby przygotować się na różne okoliczności pogodowe. Nawet jeśli jest lato, im wyżej jesteś, tym bardziej musisz być świadom, że tam jest zimniej, że pogoda jest bardziej zmienna, że wieje, mimo że w mieście nie wiało. Dlatego nie idzie się tam w krótkich spodenkach, tylko raczej w spodniach za kolana, najlepiej z przyczepionymi nogawkami, żeby zrobić z nich spodnie długie. Trzeba zawsze mieć w plecaku sweter, kurtkę lekką, łatwą do zwinięcia, ale trzeba ją mieć w razie czego. Co jeszcze przygotować? Bez mapy najlepiej się nie ruszać.
No właśnie, mapa tradycyjna papierowa czy na telefonie?
Ja jestem zwolenniczką tradycyjnej mapy papierowej, jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Telefon, różnie z nim bywa, mam doświadczenia takie, że w szalejących temperaturach telefon mi się po prostu rozładował. Także cieszyłam się, że miałam mapę, ale to było zimą, więc wiadomo, że wtedy telefony trochę wariują. Mapa papierowa jest bardzo przydatna i ja ją zawsze będę polecać. Oczywiście, jeśli ktoś woli telefoniczną, to nie ma problemu. Ważne, żeby w ogóle mapę mieć, ponieważ niejednokrotnie zdarzyło mi się zaplanować wędrówkę i zmienić jej kierunek na bazie informacji pogodowych, na bazie tego, co zobaczyłam, że szczyt jest na przykład cały w chmurach i nie ma sensu na niego dzisiaj wchodzić, dlatego zmieniłam kierunek i poszłam na inny szczyt. Natomiast musiałam wtedy mieć mapę, żeby wiedzieć, gdzie dany szlak, dany kolor szlaku mnie zaprowadzi. Także na pewno mapę trzeba posiadać. Trzeba pamiętać o jedzeniu, o piciu, żeby zapas, w zależności od tego, ile kto dziennie je i pije, musi sobie zapewnić zapas. Jakieś kanapki, suchy prowiant najlepiej, woda najlepiej, nawadnia zdecydowanie. Myślę, że to są takie podstawowe rzeczy.
A buty?
Buty. To zależy, gdzie się idzie, oczywiście. Ponieważ na drogę właśnie przeze mną dzisiaj tyle razy wspominałam do Morskiego Oka, latem idziesz po asfalcie. Więc nie są ci potrzebne żadne wysokogórskie buty. Natomiast jeśli zamierzasz iść gdzieś dalej, na przykład na Rysy, czy do Doliny Pięciu Stawów z Morskiego Oka możesz pójść, to zdecydowanie buty trekkingowe z odpowiednią górską podeszwą. Najlepiej zaimpregnowane, jeśli idziesz zimą. Wtedy nie przemakają, nie niszczą się tak. buty są najważniejsze, ponieważ nie mogą obcierać, muszą być wygodne. Najlepiej je gdzieś jeszcze wcześniej wypróbować w jakichś niższych górach, jeśli jest okazja, ponieważ wtedy najlepiej widać, czy buty mają być za kostkę, czy pod kostkę. Ja na przykład całe życie chodzę w butach pod kostkę, ponieważ mnie obcierają wyższe buty. Obcierają mnie w kostkach. I to jest kwestia indywidualna. Najważniejsza jest podeszwa. Wtedy, gdy się wspinasz, nie musisz się bać, że się jakoś mocno poślizgniesz i obsuniesz. To daje bardzo duży komfort i myślę, że to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba zakupić.
To teraz może propozycje twoich ulubionych szczytów, szlaków, albo po prostu, co byś poleciła na pierwszą wycieczkę?
Na pierwszą wycieczkę dla osoby początkującej, tak?
Zgadza się.
Dla osoby początkującej. Myślę, że każdy dotrze do absolutnego hitu, jakim jest Hala Gąsienicowa. Jest tam bardzo znane schronisko Murowaniec. No jest murowane, stąd nazwa. I widok, który się stamtąd rozciąga, po prostu zapiera dech w piersiach każdemu zdecydowanie. Trasa jest bardzo prosta, bardzo wygodna. Zresztą jest ich kilka, można je dobrać w zależności od kondycji. Dłuższe i krótsze są. I schronisko jest położone tak, że rozciąga się panorama szczytów, które dla bardzo zaawansowanych osób są osiągalne. Natomiast widać je jak na dłoni i każde dziecko, każda osoba o różnej kondycji i sile fizycznej może na te szczyty popatrzeć naprawdę z bliska. Są one przepiękne i ten widok będę polecała każdemu, nawet osobie, która nigdy w życiu w górach nie była i nie wie za bardzo, czy to jest w ogóle dla niej. To zapewniam, że ten widok może przekonać każdego. Oprócz Hali Gąsienicowej, Morskie Oko, tak jak już mówiłam.
Absolutny hit, najbardziej znane miejsce.
Tak, aczkolwiek obecnie jest ono bardzo zatłoczone, więc tak jak mówiłam, najlepiej wyruszyć rano przed tłumami. Wówczas wrażenia są dużo, dużo lepsze.
Ja ci powiem, że ja nie jestem osobą, która jakoś chodzi po górach, ale jednak nawet kiedy jedę do miasta, żeby je zwiedzać, nie wyobrażam sobie, że miałabym dopiero gdzieś wstawać o 10:00 i tak, no jak się zwlekę, to o 11:00 może wyjdę, coś obejrzę. Mi po prostu byłoby szkoda czasu na spanie na wakacjach.
Oczywiście, to znaczy wiele osób, które ze mną rozmawiają, które w górach nie były i nie wybierają się, po prostu nie czują potrzeby, ja to szanuję jak najbardziej, często zadają mi pytanie, po co ty się tam tak jedziesz męczyć? Nie ukrywam, że my już bardziej sportowo po górach chodzimy i faktycznie jeśli jedziemy z rodziną na wakacje w góry, to wstajemy o tej godzinie 5:00-6:00, więc w zasadzie osoba postronna powiedziałaby, że to jest jakaś głupota. Masz urlop, jedziesz, wstajesz o 5:00. Na uczelnię tak wcześnie nie wstajesz. Natomiast wtedy, gdy się pójdzie, można obserwować, jak ten dzień się w górach rozwija. Jest to też piękne zjawisko, wschody słońca i inne wrażenia. Oprócz tego, gdy się schodzi z tych gór, taki sportowy szlak trwa mniej więcej 10 godzin. Jest wtedy godzina, powiedzmy, 16:00. To i tak jest dosyć późno, zejście z gór o 16:00. I wtedy jeszcze cały wieczór jest dla ciebie. Możesz sobie pójść na miasto, możesz zrobić cokolwiek, nawet odpocząć. Natomiast ja zdecydowanie jestem fanką aktywnego wypoczynku. I w górach ten wypoczynek faktycznie aktywny może być, nawet bardzo. I co do wstawania o 10:00-9:00, oczywiście jest bardzo dużo osób w górach, które nigdzie dalej nie chcą iść, oczywiście nie muszą. I jak najbardziej, jeśli wstaną o 10:00 na taki nosal, szczyt widokowy, idzie się godzinę. W 2 godziny załatwiają wycieczkę całą, 2,5. Oni nie muszą wstawać o 5:00, oni mogą na ten szlak ruszyć o 12:00 i o 14:30 są na dole, jedzą sobie obiad, prawda? Więc tak jak mówiłam, trzeba mierzyć siły na zamiary, patrzeć na czas, umiejętnie tym czasem gospodarować i naprawdę o różnych porach można wyruszać. Tylko należy pamiętać, że im później, tym bardziej zmieniają się warunki pogodowe, ale to już zależy od każdego indywidualnie, co kto woli.
Thank you.
jesteśmy w tych Tatrach, a może coś troszeczkę w inną stronę. Czy można traktować te góry jako swoistego rodzaju bazę wypadową do pobliskich miejscowości, może trochę większych? Czy raczej kiedy jedziemy w góry, to już tam zostajemy?
Zazwyczaj tam się jednak zostaje. Jeśli już się jest w górach, to no są okoliczne miejscowości, które oferują akwaparki, czyli zupełnie inny wypoczynek wodny, relaksacyjny. Są termy, są parki rozrywki. Natomiast większe miejscowości to już bardziej na Słowację. Myślę, że trzeba by jechać za granicę. U nas w Polsce, tak jak mówiłam, to trzeba już w Małopolskę bardziej wyżej jechać. Zakopianka, droga, która prowadzi do Zakopanego, jest zazwyczaj bardzo zakorkowana. Zatem wydostanie się stamtąd zajmuje wiele godzin. Zwłaszcza, że jest ona teraz trochę w remoncie. Cały czas próbują ułatwić ten dojazd, usprawnić go, natomiast siłą rzeczy teraz jest to jeszcze bardziej utrudnione przez remonty, przez roboty drogowe. Zatem zazwyczaj, gdy my jeździmy do Zakopanego lub w okoliczne małe miejscowości, to już jesteśmy tam na miejscu. Jest to zdecydowanie najłatwiej zorganizować.
A Tatry polskie czy słowackie?
Ja na razie chodzę po polskich, ponieważ mam takie wrażenie, że jeśli nie przygotuję się dobrze w polskich, to w słowackich troszkę nie dam rady jeszcze, ponieważ te szlaki są zdecydowanie dłuższe na Słowacji i w jedną stronę na niejeden szczyt trzeba iść ponad 5 godzin. Czyli w dwie strony z wypoczynkiem, ze wszelkimi utrudnieniami, wycieczka będzie liczyć godzin ponad 11. Ja jeszcze nie do końca czuję się przygotowana na to, żeby bez żadnej większej przerwy chodzić cały dzień 11-12 godzin.
No to myślę, że mimo wszystko dla osób nawet, które tak jak ty, często dosyć się bywają w górach, to jest jednak wyzwanie mimo wszystko.
Jest to wyzwanie, natomiast jeśli chodzi o poziom trudności, to z tego, co słyszałam, zdecydowanie łatwiejsze są szlaki słowackie. W przeważającej większości są one dostępne nawet dla osób, które nie przeszły większego szkolenia z łańcuchami w górach naszych polskich. Także są bardzo łatwo dostępne. Jedyną barierą jest czas. Właśnie rozplanowanie czasu. Trzeba by najlepiej mieszkać na Słowacji i jeszcze gdzieś w okolicy wejścia na szlak, żeby sprawnie to przejść.
Czyli dłużej, ale prościej.
Tak, to zdecydowanie. Powiem tak od siebie, do osób, które może trochę poczuły się przerażone tym ilością kilometrów, ilością przygotowań, które trzeba zrobić. Naprawdę osoby zupełnie początkujące, które nigdy nie były w górach, chciałyby spróbować. Ja do tego zachęcam i zachęcać będę, ponieważ nawet bez przygotowania kondycyjnego, które sugerowałaś, można tam pojechać, można się sprawdzić. Niektórzy, widziałam, bez przygotowania osiągają duże odległości, duże różnice wzniesień. Po prostu jest to też kwestia organizmu. Jedna osoba będzie się dłużej przygotowywać do takiego wyjazdu, na przykład uprawiać jogging, jeździć na rowerze, wzmacniać nogi, stawy, a druga osoba na co dzień prowadzi taki tryb życia, że w zasadzie nie musi jakoś więcej się przygotowywać. Także zalecam nie bać się, spróbować. Każdy powinien się na własnej skórze przekonać sam. Natomiast nie należy lekceważyć gór. To jest częste zjawisko, które obserwuję. Osoby, które są bardzo niedoinformowane w ogóle, gdzie idą, po prostu idą zielonym szlakiem, bo zielony im się dobrze kojarzy. Naprawdę to jest autentyk, spotkałam się z tym. Przypominam, że kolory szlaków nie mają nic wspólnego z trudnością szlaków. To jest bardzo popularny błąd. Czarny szlak wcale nie jest śmiercionośny. Wcale nie jest najtrudniejszy. Czerwony również nie jest żadnym złym szlakiem. Natomiast niejednokrotnie zielony i niebieski bywają trudniejsze od wspomnianych.
Patrz, jacy zwodnicze są ci, którzy je tworzą. Ale wynika to po prostu z niedoinformowania.
Tak, tak, dlatego polecam, jeśli ktoś marzy o jakimś miejscu, ponieważ słyszał od znajomego na przykład, że znajomy był na Kasprowym Wierchu czy na Giewoncie, które są bardzo popularne. Mimo że słyszał od znajomego różne rzeczy, różne rady, sam też niech poczyta troszeczkę. To zajmie mu dosłownie 10 minut, a naprawdę może uratować przed obtarciami, przed jakimiś złamaniami, przed złym wrażeniem z pobytu w górach, ponieważ gdy człowiek pójdzie nieprzygotowany, to często nie obwinia siebie, tylko po prostu uważa, że góry nie są dla niego. A to często jest nieprawda. Także dla naszego komfortu, dla miłego spędzenia czasu w górach, polecam się przygotować bardziej jednak mentalnie nawet niż fizycznie. To bardzo dużo pomoże.
A może lepiej zacząć od niższych gór niż jechać od razu w Tatry?
My tak zaczynaliśmy, mogę taki sposób polecić, natomiast nie jest to potrzebne, ponieważ jak już mówiłam, Tatry oferują zarówno szlaki dla zupełnie początkujących, nawet są szlaki zaznaczone dla matek z wózkiem, które są tak płaskie, że tam nic się nikomu nie ma prawa stać, nikt się tam raczej nie potknie, nie przewróci, chyba że o własne nogi. Natomiast są też szlaki właśnie trudniejsze. Można się przygotowywać tylko w Tatrach, można w innych mniej w niższych górach. Ja od siebie mogę powiedzieć, że gdybym nie pojechała w niższe góry, tylko od razu w Tatry, to najprawdopodobniej w niższe góry już bym nie wróciła, ponieważ zdecydowanie wrażenie, jakie wywarły na mnie Tatry, było tak silne, że reszta gór to już były dla mnie pagórki i nie bardzo miałam ochotę w nie wracać, ale to też na pewno jest kwestia indywidualna.
Mamy nadzieję, że zachęciłyśmy was do pojechania w góry, czy to w niższe, aby również docenić to mimo wszystko, że może nie są wysokie, ale na pewno wiele z nich roztacza malowniczy widok, jak również pokuszenia się o najwyższe szczyty Polski w Tatrach. Program prowadziła dla was Monika Bławat oraz mój gość
Renata Kubiak.
Do usłyszenia.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.